Witam Państwa, jest poniedziałek, 13 stycznia, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Tajwan nie chce komunizmu. Tsai Ing-wen, odpowiadająca się za niezależnością Tajwanu od komunistycznych wpływów Chin, została w sobotę ponownie wybrana na prezydent Tajwanu. Otrzymała 57%, czyli 8 100 000 głosów. Takiego wyniku nie zdobył jeszcze żaden kandydat na prezydenta w historii Tajwanu. Drugie miejsce zajął kandydat propekiński Han Kuo-yu, który otrzymał około 38,5% wszystkich głosów. Frekwencja w tych wyborach wyniosła 74,9% i była jedną z najwyższych od 1996 roku, kiedy miało miejsce pierwsze bezpośrednie głosowanie na prezydenta Tajwanu. Frekwencja była niższa tylko w 2012 i 2016 roku. Demokratyczny Tajwan i nasz demokratycznie wybrany rząd nie zgodzą się na groźby i zastraszanie, oświadczyła Tsai Ing-wen po ogłoszeniu wyników wyborów. W swoim przemówieniu odniosła się także do Hongkongu. Powiedziała: młodzi ludzie w Hongkongu poświęcili swoje życie, przelali krew i łzy, aby pokazać nam, że zasada jeden kraj, dwa systemy jest niewykonalna. Jutro przyjdzie kolej na Tajwan, by pokazać Hongkongowi, że wartości demokracji i wolności pokonują wszystkie trudności. Wygranej w wyborach Tsai Ing-wen pogratulował m.in. amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. Na Twitterze napisał: Stany Zjednoczone gratulują dr Tsai Ing-wen jej ponownej wygranej w wyborach prezydenckich na Tajwanie. Tajwan po raz kolejny pokazuje siłę swojego solidnego systemu demokratycznego. Dziękuję prezydent Tsai za przywództwo w rozwijaniu silnego partnerstwa z USA. Oświadczenie dotyczące wyborów na Tajwanie o podobnej treści pojawiło się na stronie amerykańskiego Departamentu Stanu. W oświadczeniu czytamy: naród amerykański i mieszkańcy Tajwanu nie są tylko partnerami, jesteśmy członkami tej samej wspólnoty demokratycznej, związanej naszymi wspólnymi wartościami politycznymi, gospodarczymi i międzynarodowymi. Dbamy o nasze konstytucyjnie chronione prawa i wolności. Dbamy o rozwój kierowany przez sektor prywatny i przedsiębiorczość oraz pracujemy, aby móc być pozytywną siłą w społeczności międzynarodowej. Swoje gratulacje wyrazili także Hongkończycy przebywający na Tajwanie, którzy obawiali się wyrzucenia z wyspy, jeśli wybory wygrałaby opozycja, a także Hongkończycy protestujący na ulicach rządzonego przez Pekin regionu. Po ogłoszeniu wyników wyborów komunistyczne Chiny stwierdziły, że nie uznają niezależności Tajwanu. Chińskie Biuro do Spraw Tajwanu z siedzibą w Pekinie ogłosiło: nasza polityka wobec Tajwanu jest jasna i spójna. Przestrzegamy podstawowej polityki pokojowego zjednoczenia jednego kraju, dwóch systemów oraz zasady jednych Chin. Zdecydowanie sprzeciwiamy się wszelkim formom separatystycznych planów i działań na rzecz niezależności Tajwanu. A więcej o wyborach na Tajwanie już za chwilę w Idź Pod Prąd na żywo. W niedzielę tysiące Hongkończyków wyszło na ulicę w centrum miasta, by żądać w pełni demokratycznych wyborów do Rady Legislacyjnej, czyli hongkońskiego parlamentu. Wybory zaplanowane są na wrzesień tego roku. Jeden z organizatorów wiecu powiedział: mam nadzieję, że Hongkong może być jak Tajwan, że w czasach następnego pokolenia Hongkong będzie miejscem demokratycznym i wolnym. Organizatorzy nazwali marsz próbną manifestacją przed wiecem, który ma odbyć się w najbliższą niedzielę. Planowany protest określany jest mianem oblężenia komunistów. Organizatorzy będą wzywać społeczność międzynarodową do nałożenia sankcji na rząd Hongkongu za to, że ten nie reaguje na żądania protestujących. Obecnie głównymi postulatami Hongkończyków są dymisja rządu i wprowadzenie pełnego, powszechnego prawa wyborczego w wyborach do Rady Legislacyjnej i na szefa administracji. Iran przyznał się do zestrzelenia ukraińskiego samolotu pasażerskiego. W sobotę władze Iranu poinformowały, że ukraiński Boeing, który rozbił się pod Teheranem, został zestrzelony przez irańskie wojsko. W komunikacie armii Iranu podano, że samolot znalazł się w pobliżu ważnych obiektów wojskowych i omyłkowo został wzięty za wrogi. Samolot został wzięty za pocisk i operator, mając 10 sekund na podjęcie decyzji, otworzył ogień bez możliwości potwierdzenia rozkazu, stwierdził Amir Ali Hajizadeh, dowódca sił powietrznych Gwardii Rewolucyjnej Iranu. Powiedział, że jego jednostka bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za zestrzelenie samolotu. Wcześniej przez kilka dni Iran zaprzeczał odpowiedzialności za zniszczenie samolotu. Dopiero po ujawnieniu jasnych dowodów, że samolot został trafiony rakietą, Iran przyznał się do winy. Na pokładzie samolotu ukraińskich linii lotniczych znajdowało się 82 Irańczyków, 63 Kanadyjczyków, 11 Ukraińców, 10 Szwajcarów, 4 Afgańczyków, 3 Niemców i 3 Brytyjczyków. W sobotę i w niedzielę w reakcji na przyznanie się Iranu do winy w Teheranie i innych miastach odbyły się demonstracje. W sobotę w Teheranie manifestowało około 1000 osób. Domagali się ustąpienia najwyższych władz, w tym Ajatollaha Alego Chamenei. Zarzucają im okłamywanie społeczeństwa. Policja użyła gazu łzawiącego. W niedzielę odbyły się manifestacje w Teheranie, a także w kilku innych miastach. Demonstranci skandowali: naszym wrogiem nie jest Ameryka, wróg jest tutaj. W sobotę w Teheranie zatrzymano ambasadora Wielkiej Brytanii Roba Maker. Zarzucono mu nawoływanie do protestów antyrządowych. Po godzinie został wypuszczony. Wielka Brytania ostro potępiła działanie irańskich służb. Zatrzymanie naszego ambasadora w Teheranie bez żadnych podstaw i wyjaśnień stanowi rażące naruszenie prawa międzynarodowego, powiedział minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Dominic Raab. Stwierdził, że rząd Iranu znajduje się na rozdrożu. Może kontynuować marsz po status pariasa wraz ze wszystkimi konsekwencjami politycznymi i izolacją gospodarczą, albo podjąć kroki do deeskalacji napięcia i pójść ścieżką dyplomacji, powiedział szef brytyjskiej dyplomacji. Postępowanie Iranu potępiła także Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło na Twitterze: nietykalność osobista dyplomaty to jedna z najstarszych zasad dotyczących relacji między państwami, potwierdzona w konwencji wiedeńskiej. Dyplomata nie podlega aresztowaniu ani zatrzymaniu w żadnej formie. Polska stanowczo potępia zatrzymanie brytyjskiego ambasadora w Iranie. Prezydent Stanów Zjednoczonych ostrzegł władze Iranu przed brutalną rozprawą z protestującymi. Donald Trump napisał na Twitterze: do przywódców Iranu, nie zabijajcie protestujących. Tysiące już zostały przez was zabite lub uwięzione. Świat patrzy, a co ważniejsze, Stany Zjednoczone patrzą. Podczas protestów przeciwko reżimowi irańskiemu w grudniu zginęło 1500 osób. Tysiące zamknięto w więzieniach. Siły zbrojne Iranu strzelały do mężczyzn, kobiet i dzieci. Kolejne sankcje Stanów Zjednoczonych na Iran. Stany Zjednoczone nałożyły w piątek kolejne sankcje gospodarcze na Iran. Poinformował o tym sekretarz stanu Mike Pompeo i minister skarbu Steven Mnuchin na konferencji prasowej w Białym Domu. Sankcje dotkną przemysł budowlany, produkcyjny, wydobywczy i tekstylny. Zostały również nałożone na 8 wysokich rangą urzędników państwowych związanych z atakiem na amerykańskie bazy w Iraku. Na Twitterze sekretarz stanu USA Mike Pompeo napisał: wywieramy maksymalną presję na irański reżim. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na 8 wysokich rangą irańskich przywódców i wiele podmiotów w przemyśle metalowym w odpowiedzi na irańskie ataki na siły i interesy USA. Nasze sankcje będą obowiązywać, dopóki Iran nie zmieni swojego zachowania. Stany Zjednoczone nie wycofają swoich wojsk z Iraku. W czwartek premier Iraku Adel Abdul Mahdi poprosił Departament Stanu USA o przesłanie do Iraku delegacji w celu opracowania planu wycofania amerykańskich wojsk z terytorium tego kraju. W piątek Departament Stanu USA wydał oświadczenie, w którym napisano, że Stany Zjednoczone nie będą rozmawiać na temat wycofania wojsk z Iraku. Nasza obecność wojskowa w Iraku oznacza kontynuację walki z ISIS i, jak powiedział sekretarz, jesteśmy zobowiązani do ochrony Amerykanów, Irakijczyków i naszych partnerów koalicyjnych. Jasno mówimy o tym, jak ważna jest nasza misja w Iraku. W tej chwili każda delegacja wysłana do Iraku brałaby udział w dyskusji na temat tego, jak najlepiej przywrócić partnerstwo strategiczne, nie na temat wycofania wojsk, ale naszej właściwej, odpowiedniej pozycji na Bliskim Wschodzie. Napisano również: konieczna jest jednak rozmowa między rządami USA i Iraku nie tylko na temat bezpieczeństwa, ale także na temat naszego partnerstwa finansowego, gospodarczego i dyplomatycznego. Chcemy być przyjacielem i partnerem suwerennego, dostatniego i stabilnego Iraku. Rosja i Niemcy deklarują dokończenie Nord Stream 2. W sobotę odbyło się spotkanie kanclerz Niemiec Angeli Merkel z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Podczas konferencji prasowej przywódcy obu krajów poparli dokończenie budowy gazociągu Nord Stream 2. Po nałożeniu amerykańskich sankcji z budowy gazociągu wycofała się szwajcarska firma. Prezydent Putin zadeklarował, że Rosja jest gotowa ukończyć budowę rurociągu własnymi siłami, ale budowa się opóźni. Nord Stream 2 ma być gotowy w pierwszym kwartale 2021 roku. Również kanclerz Merkel poparła dalszą budowę rurociągu. Nie uznajemy za słuszne sankcji eksterytorialnych i dlatego nadal, tak jak wcześniej, popieramy ten projekt, powiedziała kanclerz Niemiec. Prezydent Władimir Putin wyraził poparcie dla organizacji przez Niemcy konferencji pokojowej na temat Libii. Stwierdził, że powinny brać w niej udział państwa realnie zainteresowane wspieraniem uregulowania konfliktu. Kanclerz Merkel poinformowała również, że przywódcy Rosji i Niemiec są zgodni co do tego, że trzeba utrzymać porozumienie nuklearne z Iranem. Merkel stwierdziła, że chociaż jest ono niedoskonałe, to zobowiązuje ono wszystkie strony porozumienia. O wycofanie się krajów z porozumienia nuklearnego apelował prezydent Donald Trump. Po irańskim ataku na bazy wojskowe USA i złamaniu zasad porozumienia przez Iran, Trump zaproponował wypracowanie nowej umowy. Premier Polski chce współpracy z Rosją. Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Die Welt stwierdził, że nie ma nic przeciwko kooperacji z Rosją. Morawiecki został zapytany, czy dążenia francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona do zbliżenia z Rosją są przejawem naiwności. Zdaniem Mateusza Morawieckiego prawdziwym zagrożeniem dla Rosji nie jest Europa, a Chiny. My, Polacy, zasadniczo nie mamy nic przeciwko kooperacji z Moskwą, ale nie oszukujmy się, do dialogu potrzebne są zawsze dwie strony. Nie widzę, aby Władimir Putin zmienił w ostatnim czasie stanowisko, odpowiedział Morawiecki. Podkreślił, że Rosja postrzega Europę jako wroga i jest to według niego błąd strategiczny. Prawdziwym zagrożeniem dla Moskwy są już od dawna Chiny. Wraz z państwami Europy Rosja mogłaby przeciwstawić się Pekinowi, stwierdził Morawiecki. Jako warunek normalizacji stosunków z Rosją podał wycofanie się sił rosyjskich z Krymu i wschodniej Ukrainy. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00. A teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Witam Was serdecznie, nazywam się Iwan Bielostenko. Dzisiaj mamy poniedziałek, 13 stycznia. Poprowadzę dla Was dzisiaj ten program. Ze mną tradycyjny nasz gość i redaktor naczelny Paweł Chojecki. Pastor Paweł Chojecki.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie i czekamy na redaktor Hanie Shen, która myślę gdzieś za kwadrans do nas dołączy z dobrymi wieściami z Tajwanu.
Tak jest, dobre wieści. Komuniści przegrywają.
I to sromotnie.
Tak. Więc niebawem redaktor Hania Shen dołączy się do nas. Jak pewno już większość z Was wie, możecie nas oglądać też na Twitterze, na Facebooku, gdzie tam jeszcze na radio.
Telefonem można.
Telefonem.
Radio. Także jak nas tu gdzieś zablokują, bo nowym widzom przypominamy, że to już jest nasz chyba trzeci kanał na YouTube. Na jednym z poprzednich mieliśmy 50 tysięcy widzów, teraz troszeczkę mniej, także widać, że YouTube silnie pracuje, żeby ograniczać nasz dostęp do Was, no ale się nie dajemy, Wy również.
Ale to jakieś algorytmy pewno. Jakieś
no, przypadkowe całkowicie.
Wszystko pomyłka, tak jak wyraźnie pomyłka.
Tak. O, to do. Co prawda, no tu tragiczna sprawa, bo ponad 170 ofiar zapłaciło życiem za tę pomyłkę lub celowe działanie. Nie wiemy. Iran kłamał przez 4 dni, czy 3, już tam nie pamiętam, no ale najpierw twierdził, że to awaria silników spowodowała tę katastrofę, czyli widać, że no, mają złe intencje i przyznali się dopiero w momencie, kiedy zarówno strona amerykańska, kanadyjska zdaje się też, ale też i ukraińska, miała już w ręku niezbite dowody. Wtedy dopiero reżim muzułmański zdecydował się powiedzieć prawdę. No i zaczął wylewać krokodyle łzy, jak to oni bardzo żałują i płaczą nad tymi ofiarami. Gdyby to zrobili pierwszego dnia, to można by w to uwierzyć. A tak, że kłamali dopiero w obliczu no, międzynarodowego skandalu, przyznali się, no, to pokazuje, że jest to nie tylko no, taki antycywilizacyjny, jeśli chodzi o nasze wartości, cywilizacyjny reżim, ale też no, morderczy reżim, nieuczciwy, który kilka tygodni, miesięcy wcześniej zrobił pogrom swojej ludności cywilnej, bo tu nikt dokładnie nie wie, ilu Irańczyków zginęło. Szacowania są od kilkuset do nawet kilku tysięcy, stąd nie wiadomo, ponieważ nawet internet reżim irański odłączył w czasie tłumienia tych demonstracji. Na te demonstracje złożyło się wiele czynników, już takie niezadowolenie od lat panuje z reżimu tych mułów, a ostatnio pozwolili sobie na dość wysoką, zdaje się 50% podwyżkę cen paliw, nie? Kiedy no, tam akurat tego nie brakuje. Ale widać, że ze względu na międzynarodowe, głównie amerykańskie sankcje mają coraz mniej pieniędzy, stąd no, chcieli ściągnąć troszkę z kieszeni obywateli. Rozpoczęły się masowe protesty.
A to mi się Polskę przypomina trochę.
No, w Polsce tylko nie protestują. Nie? Za czasów komunistów wystarczyło kiełbasę i cukier tam o parę złoty podwyższyć i już były strajki.
Teraz nawet na wódkę nie działa.
Teraz reżim Morawieckiego podwyższa strasznie ceny śmieci, znaczy wywozu śmieci. To są o kilkaset procent, niekiedy już do 300% dochodzą w niektórych gminach podwyżki akcji. Akcyzy na alkohol 10%, podwyżki cen prądu, no to dopiero się przekonamy, bo tu jeszcze rachunki nie dotarły, ale będą, myślę, kilkudziesięcioprocentowe, może nawet więcej. Przedsiębiorcy już się przekonali, także na każdym kroku inflacja już ruszyła, no ale Polacy no, są zadowoleni z efektów takiego wyzysku. No to co zrobić? Wróćmy do Iranu. Teraz, kiedy się okazało, że Iran zabił kilkudziesięciu Irańczyków, nie? Bo tam, nie pamiętam, chyba około 90 osób, czy 80 to było z Iranu, wiem, że 60 z Kanady, może nawet więcej, może ponad 100 było z Iranu. No rozpoczęły się protesty pod takim bardzo ciekawym hasłem. Wrogiem nie jest Ameryka, wróg jest tutaj. Tak. I tam jakoś tam Chomeini, ty kłamco, ustąp, nie? To są główne takie no, hasła tych nowych protestów. Ciekawe, że reżim już od razu próbuje obarczyć państwa zachodnie odpowiedzialnością za niezadowolenie swoich obywateli, bo...
Tak. Szef MSZ Iranu powiedział, że to wina Stanów Zjednoczonych.
Oczywiście, to wszystko jest wina Ameryki. Zaraz pokażemy, jak ulica irańska reaguje na te oskarżenia.
Zagłosowali nogami.
Tak, dokładnie. Ale no, już takim skandalicznym wydarzeniem było aresztowanie ambasadora Wielkiej Brytanii. Na przeszło godzinę go zatrzymano. Już tam Wielka Brytania, no odpowiednie noty dyplomatyczne i wyrazy oburzenia. Rzekomo, że on podburzał do tych protestów, a zdaje się poszedł tam w okolice uniwersytetu właśnie oddać cześć ofiarom tego terrorystycznego zestrzelenia samolotu, nie? Bo tam w tę pomyłkę, to wiecie, to tak aż trochę trudno uwierzyć, nie? Bo gdyby ten samolot chciał wylądować na tym lotnisku, no to ja jeszcze bym jakiś tam widział, że nie wiadomo skąd może to bombowiec B-52, no i się tam posrał jakiś dowódca baterii, nie? Ale przecież ten samolot startował z Teheranu, no oni na radarach mają jego trajektorię lotu, że to się wzbija, bo on mówił, że to rakieta leciała, że ta rakieta się wzbija z Teheranu, no to wiecie, no, nie dość, że kłamali przez kilka dni, mówiąc, że to awaria silników, no to teraz pieprzą takie bzdury, że on na radarze nie widział, że to się wzbija, czyli leci z Iranu gdzieś na zewnątrz, a nie tego. Także kłamstwo za kłamstwem idzie i ludzie już tego mają dosyć. Iran, te władze tych przeróżnych tam islamistów, no chcą podsycać nienawiść antyżydowską i antyamerykańską, no bo to jest ich jedyne paliwo do rządzenia. Bardzo podobnie rosyjska agentura w Polsce robi, że zobaczcie, tak samo stara się nam obrzydzić Stany Zjednoczone. Tu nawet poseł Sośnierz mówił, że to nieobliczalny partner, już o innych tych ruskich dziadach to nie będę nawet wspominał. Poseł Sośniarz, no mieliśmy do niego duże nadzieje, że jednak wybierze stronę wolnościową, bo stanął ramię w ramię z nami i z wolnymi mieszkańcami Hongkongu na demonstracji gdzieś mniej więcej miesiąc temu. I wtedy obiecywał nawet, że zgłosi Konfederacja rezolucję Free Hong Kong, o niezależny Hong Kong nawet. No, okazało się to pustosłowiem, kłamstwem, nie zrobił tego, choć mógł, bo rozumiemy, że mógł nie znaleźć tam iluś posłów do poparcia tego projektu, ale mógł w ramach interpelacji poselskiej przynajmniej zapytać premiera, czy zamierza w jakiś sposób poprzeć wolnościowe dążenia mieszkańców Hongkongu. Nie zrobił tego, no to zrobił cholewę z gęby, no ale to jest jego problem, ale pokazuje, że dokładnie tak jak ten islamski reżim próbuje tresować swoich obywateli w nienawiści do Izraela i USA, tak samo ruska agentura, czy szerzej internacjonalistyczna, komunistyczna agentura, bo to i chińska, i Stasi, różne mieszanki,
globaliści,
próbują zniechęcić Polskę do Izraela i Stanów Zjednoczonych, no bo to są te dwa państwa, no, silnie akcentujące niezależność państw narodowych, chcące się do jakichś przyłączać tu sojuszów. Także dlatego są na celowniku, no można by jeszcze przyczyny duchowe też wskazać, ale to może kiedy indziej. Zobaczcie Państwo, pokażemy Wam taki filmik, jak na Uniwersytecie w Teheranie.
Może najpierw pokażmy te, okay, bo uniwersytet dobra. To jest świeży, ale najpierw pokażmy Wam trzy filmiki, co się działo i to jest już jakiś czas temu, to nie, niedawno te filmiki wyszli. Jak ludzie reagują na te próby prowokacji i próby manipulacji tego, że Izrael jest tym mniejszym szatanem, a Stany są tym
dużym szatanem.
Dużym szatanem.
Tak.
Dzieje się w taki sposób, że kładzą na podłogę flagi, czy nawet malują te flagi w takich miejscach, gdzie właśnie ludzie muszą wejść i stać na te flagi. Tu widzimy profesora z Iranu, który robi tu spory wysiłek, żeby obejść to wszystko. To zaraz zobaczymy też flagę Stanów Zjednoczonych. Też widzicie, że nawet wspiął się na...
Chodzą bokiem na różne sposoby. Widać, że ta władza islamistyczna, współpracująca z komunistycznymi Chinami i imperialistyczną, komunistyczną Rosją Putina, no robi co może, żeby obrzydzać. O, ten filmik mi właśnie chodziło. Tu widzicie studentów, którym właśnie no, dano taką okazję podeptać flagi Izraela i Stanów Zjednoczonych. Zobaczcie, normalni ludzie obchodzą jak tylko mogą tego, a ci prowokatorzy, którzy zorganizowali ten, powiedzmy, happening, no nie happening, bo ustawka rządowa, islamska, no chodzą tylko w osamotnieniu po tych flagach, a zdecydowana większość irańskich studentów głosuje nogami i to hasło, to nie Stany Zjednoczone są wrogiem, wróg jest tutaj i mówią o władzach islamskich, no pokazuje, że rzeczywiście takie wrzenie niezadowolenia i świadomość Irańczyków, pomimo odcięcia internetu, pomimo tej islamskiej propagandy, pomimo strzelania do nich na ulicach, zobaczcie, że cały czas wzrasta.
Jeszcze taka ciekawostka wam powiem, oglądałem materiał z Izraela, niedawno publikowała publiczna telewizja odnośnie tego, co Iran robi tam na terenie te rządy Iranu. I właśnie taka ciekawostka, że ten filmik, który pokazuje, jak trafiony ten samolot, widać, że to jest filmik z Telegramu. A ta aplikacja, właśnie Telegram, irańskie władze próbują ją zakazać. I teraz widzimy też dlaczego, że właśnie te
ludzie na zewnątrz wysyłają różne rzeczy. Tu jeszcze warto powiedzieć, że ten islam irański jest dość specyficzny. On jest taki najbardziej, można powiedzieć, wojowniczy. I wierzy w, tak bardzo mocno wierzy w przyjście ichniejszego, jak ty mówisz,
Mahdi.
Mesjasza, czyli Mahdiego. Taka ciekawostka, że właśnie ten Mesjasz tej grupy muzułmanów, którzy są głównie skupieni w Iranie, on jest zaprzeczeniem Mesjasza Biblii. Nie? Jakbyśmy sobie otworzyli Księgę Apokalipsy, no to widzimy, że te rządy szatana, ten siedmioletni okres czasu apokalipsy przed przyjściem Jezusa, czyli naszego Mesjasza, on cechuje się dwoma takimi, można powiedzieć, obiektami nienawiści. Pierwszym, no to są ci, którzy wyznają imię Jezusa i oni są ścigani, nie wolno im tam kupować, sprzedawać, są mordowani mieczem, tam jest właśnie, że ścinani są, nie wiemy właśnie, czy na tej podstawie można powiedzieć o powrocie gilotyny, tak niektórzy próbując takie wizje, można powiedzieć, filmowe, no to możecie na naszym kanale zobaczyć. Taki film stary z lat, koniec lat 70., jak Złodziej w nocy. Jest to fabularny film z polskim lektorem na naszym kanale, także kto jeszcze o tym nie widział tego filmu, to zachęcam. A oczywiście najpierw lepiej sobie przeczytać Księgę Apokalipsy, no a później obejrzeć ten film. W każdym razie w tym czasie Apokalipsy będą mordowani na ogromną skalę ci, którzy będą wzywać imienia Jezusa oraz kto? Żydzi. Prześladowany będzie naród żydowski. Czyli Jezus przychodząc kończy czas Apokalipsy. Zresztą tu nawet katolicy mówią, że wierzą w powrót Jezusa, nie? Tylko że tak wierzą, ale jakoś nic o nim nie mówią, nic o tym nie wiedzą. Także przypominam katolikom, że nawet w tym wyznaniu wiary, które powtarzają na mszach co tydzień, jeśli ktoś chodzi lub rzadziej raz w roku, jednak jest mowa o powrocie Chrystusa, właśnie opisanym między innymi w Księdze Apokalipsy, czyli przyjście Jezusa kończy mordowanie właśnie tych, którzy wyznają imię Jezusa i Żydów. A czym będzie się zajmował właśnie ten Mesjasz, czyli Mahdi, w którego wierzą przedstawiciele tego islamu wyznawanego w Iranie przez tych między innymi ajatollahów. A właśnie on ma wymordować wszystkich chrześcijan i Żydów. No to zobaczcie, jest dokładnie
odwrotnie.
Dokładnie na wspak. I teraz rozumiecie, dlaczego ci komuniści z Chin i ze Związku Radzieckiego, czyli z Rosji, tak bardzo kochają akurat tę wersję islamu, bo oni również nienawidzą chrześcijan, bo to jest Nowy Testament Jezusa Chrystusa i jego osoba, to jest największy wróg dla komunizmu. No to nic dziwnego, że oni chrześcijan, którzy głoszą właśnie orędzie Jezusa Chrystusa, tak strasznie nienawidzą, mordują i zakazują przeróżnych rzeczy, próbują oczerniać sekty i tak dalej, i tak dalej. No i w momencie, kiedy państwo Izrael zrezygnowało z protekcji rosyjskiej, no to też syjoniści są w wielkiej nienawiści u komunistów, to u nas to 68 rok, nie, to takie wtedy gomułkowskie erupcja tego antysyjonizmu, nie? Ale to dotyczyło całego komunistycznego świata. No i dzisiaj właśnie chrześcijanie i Żydzi są w nienawiści u komunistów i w tej wersji islamu najbardziej popularnej w Iranie.
A druga część to oczywiście sunni, który stają się większością muzułmanów. Duża część z nich znajduje się w Arabii Saudyjskiej i panują nad tymi świętymi miastami.
Miejscami, tak.
I to stwarza problem właśnie i dlatego chcą ich zwalczyć, Iran.
Tak, no przecież zanim była egzekucja tego mordercy, terrorysty z Sulejmaniego, no to przecież był atak Iranu na suwerenne państwa, na Arabię Saudyjską. Tam im wysadzili bardzo poważne straty rurociągi naftowe. Zamach terrorystyczny Iran dokonał. I no zobaczcie, że wtedy nikt nie potępiał Iranu za atak. Tu ci pseudonarodowcy, ta cała moskiewska agentura, nic nie mówili, że to straszne pogwałcenie prawa międzynarodowego, nic takiego nie było. Ale widząc teraz, jak już płacze ten reżim mułów, jak już prosi o przebaczenie, tam jakiś prezydent, ten brzydkie takie nazwisko, ale nie będę powtarzał, ale do Załęskiego, prezydenta Ukrainy, tam rozmawiał przez telefon i tam płakał i prosił o wybaczenie. Ten dowódca tych sił odpowiedzialnych za zestrzelenie mówi, że on by tam wolał umrzeć żeby tylko nie widzieć tego. No tam A zobaczcie, że jeszcze parę dni temu, kiedy Trump podjął tę odważną, słuszną decyzję, cała plejada agentury rosyjskiej, zarówno wśród dziennikarzy, jak i wśród pseudopolityków, straszyła nas trzecią wojną światową i że Polacy będą masowo ginąć i tak dalej. No to od tak zwanego prawa do tak zwanego lewa. To jednym głosem przemówiła posłanka Jachira i towarzysz Korwin normalnie. I do tego jeszcze LGBT zaśpiewało cieniuśko, ten jak on, Biedroń. No wszyscy tym samym głosem, z tego samego normalnie klucza zagrali rosyjską melodię. Jeszcze powinni sobie normalnie takie te czapajewki nałożyć i jeszcze może tam wychadziła na bierek Katiusza zaśpiewać, no to już by było wszystko jasno, nie? Taki tweet podałem jednego z moich przyjaciół na Twitterze, taka prośba do Konfederacji, żeby towarzysz Brown już nie kaleczył tego dziedzictwa chrześcijańskiego, cywilizacji chrześcijańskiej i nie witał się z posłami, czy tam jak wchodzi na mównicę szczęść Boże, tylko żeby mówił po swojemu, no zdrastwuj tie, no to proszę bardzo.
Chciałem powiedzieć po żydowsku.
On myślę, że ma jakąś, no sam dobrze wiesz, że część Żydów się mocno skomunizowała. Rodzina Brauna mocno była zaangażowana w propagowanie komunizmu w Polsce i utwierdzanie jego zdobyczy właśnie w dziedzinie kultury. To nie mogę się oprzeć wrażeniu, że poprzez te związki rodzinne towarzysz Braun dostawał pieniądze na te swoje filmy. Przypominam, że to jego wujek Juliusz Braun był właśnie tym, który tam zarządzał tymi sprawami. I stąd, widzę, że tak powiem, odpowiednie korzenie tej działalności. Na to przecież naczelny rabin Izraela niedawno się poskarżył, że część tych ludzi, która podaje się za Żydów, a przybyła ze Związku Radzieckiego, no to są zwykli komuniści, z żydostwem nie mający nic wspólnego. No to... A dzisiaj też na Twitterze podałem ciekawą wiadomość, że w 1940 roku Hitler proponował Stalinowi przesiedlenie wszystkich Żydów z tej części Polski, którą on okupował, no bo Stalin okupował resztę, żeby przewieźć ich tam gdzieś na jakieś Ukrainę, czy jeszcze gdzieś dalej. I Stalin się nie zgodził, czyli tak się Putin teraz pokazuje, że to Polska współpracowała przy Holokauście z Hitlerem, nie? Kiedy Polski już dawno nie było jako państwa, a Rosja była. Związek Sowiecki był i Związek Sowiecki mógł uratować tych wszystkich Żydów, którzy zginęli w Holokauście, ale powiedział nie.
Tak jest. Za chwilę dołączy się do nas redaktor pani Hania Shen. W międzyczasie może wprowadzimy temat tajwański wtedy i to zwycięstwo. Na razie nad komunistami wiadomo, że to jeszcze duża praca przed nimi jest.
To tylko gwoli puenty jedno zdanie. Zobaczcie, że telewizja Idź Pod Prąd od początku mówiła. Bardzo dobrze Trump zrobił i nic się nie stanie. Co najwyżej nastąpi zawalenie, to ja już mówiłem, bo pierwszy program miał Michał Fałek, chyba z Michałem Szczukiewiczem, a później już ja o tym mówiłem, że jeśli się okaże, że ten samolot został strącony przez siły irańskie, to grozi to zawaleniem do środka państwa irańskiego. I teraz sobie porównajcie analizy warszawskie z analizami lubelskimi.
Tak samo też mówiono, że jak będzie ta ambasada przeniesiona do Jerozolimy, to będzie koniec świata, wojna wybuchnie, nic z tego nie było. No i też słyszałem też takie głosy z Izraela odnośnie tych działań tych szyickich milicji tam na terytorium Iraku, Hezbollah i te wszystkie, że oni tam sobie zadziałają i oni rzeczywiście też takie głosy wydają, że my tutaj są niepodległymi, jakby suwerennym jakimś tam działającym na terenie tym lub innym i my zadziałamy, my jesteśmy gotowi do surowego
ataku. Siedzą pewnie na trzecim piętrze pod ziemią ze strachu, a tutaj takie...
Wciąż jest bunkr schowany, a okazało się, że wywiad Izraela mówi, że to wcale tak nie jest i oni są po prostu w totalnym rozproszeniu. Tak. I że nie wiedzą teraz co robić, czy teraz reagować, czy nie reagujemy, czy czekamy. Więc... A,
no, walnęli, że tak powiem, w głowę i teraz praktycznie jest zamęt w tych, bo widać, że ten generał koordynował wszystkie działania terrorystyczne na Bliskim Wschodzie.
Tak, tak jest. Widzimy, że jest już z nami redaktor Hania Shen.
Witamy.
Redaktor.
Dzień dobry, witam Państwa. Przed moment słyszałam i pastor to opowiada jakieś straszne rzeczy o wojowniczym islamie w Iranie. A przecież redaktor Gadowski nam wszystkim opowiedział, że tam sami poeci i skromny generał Sulejmani. Skromny, który ma rezydencję w Hongkongu.
Skromny, a srebrny.
Ja nigdy nie wiem, czy redaktor Gadowski mówi na trzeźwo, czy normalnie.
Tak. Jeśli no, mamy...
ale trzecia wojna nie wybuchła, za to komuniści przegrali na Tajwanie.
I to jest dobra wiadomość. Tu jużśmy ją zaanonsowali na samym początku naszego programu, mówiąc, że pani redaktor no, powie nam więcej szczegółów o tym wielkim triumfie wolności.
Gratulujemy, wspaniały sukces. Tak, tak?
Tak, rzeczywiście. Myślę, że no, on był w jakimś stopniu do przewidzenia. Znaczy raczej się podejrzewało, że obecna prezydent Tsai Ing-wen przedłuży swój mandat, że wygra te wybory, ale chyba nikt nie przypuszczał, że wygra w taki sposób, że zdobędzie ponad 1 000 000 głosów. To jest rekord jak na wybory prezydenckie na Tajwanie. Nikt w historii Tajwanu, wolnych wyborów powszechnych, prezydenckich na Tajwanie takiego wyniku nie otrzymał. Ona zdobyła także ponad 1 300 000 głosów więcej niż poprzednim razem, także to jest zdecydowanie bardzo mocny mandat. Jej kandydat z Kuomintangu całkiem niezły wynik otrzymał, jak na to, co reprezentował. Muszę szczerze powiedzieć, że te 5,5 miliona to było także dla mnie zaskoczeniem, że no, prowadząc tam kampanię, jak prowadził, mając tyle problemów, bo jego grupowanie miało, no takie były oskarżenia wysuwane o to właśnie, że współpracują z agenturą chińską. On sam miał wiele problemów takich natury osobistej, prywatnej, znaczy wyciągnięto jego romanse, loty z jakąś panią, właśnie no, typu coś takiego jak na Maderę i tak dalej. No jakieś majątkowe też problemy, z wielu rzeczy nie potrafił się wytłumaczyć i mimo wszystko 5,5 miliona Tajwańczyków na niego głosowało. To jednak pokazuje, że ten elektorat Kuomintangu jest dość silny i była pełna mobilizacja po tamtej stronie, no, ale na szczęście była także pełna mobilizacja po drugiej stronie, ale i to zwłaszcza wśród młodzieży. Myślę, że te wybory tak naprawdę dla Tsai Ing-wen wygrała młodzież, która bardzo dobrze, tak jak młodzież w Hongkongu, bardzo dobrze rozumie zagrożenie ze strony chińskiego komunizmu.
Na pewno te wydarzenia na Hongkongu pomogli temu, żeby ta młodzież obudziła się ze swoich telefonów i iPhone'ów
tak,
i
przejrzała na oczy. Ja myślę, że Tsai Ing-wen nie może mówić o tym, że wygrała, dlatego że no, jej rządy, 4-letnie rządy były wspaniałe. Nie jest bardzo wiele problemów i można się naprawdę do niej przyczepić. No, nawet ludzie, którzy na nią głosowali z jej obozu, mają no, jej dużo do zarzucenia. Ale dwie rzeczy zadecydowały o tym, że wygrała. Na początku zeszłego roku Xi Jinping w swoim przemówieniu powiedział, że ten model, który jest w Hongkongu, jedno państwo, dwa systemy, to jest także model, który ma być zastosowany na Tajwanie. I zaraz potem ta ustawa dotycząca ekstradycji w Hongkongu i protesty. I Tajwańczycy rzeczywiście przekonali się, co to znaczy ten dokładnie widzieli, co znaczy ten model, jedno państwo, dwa systemy. Tsai Ing-wen o tym mówiła w kampanii i to rzeczywiście no, trafiło do ludzi. Ona wskazywała na to zagrożenie, podczas gdy jej rywal Han Kuo-i, pytany przez dziennikarzy, to by wymienił, jakie jest największe zagrożenie, jakie państwo jest największym zagrożeniem dla Tajwanu, unikał odpowiedzi, nie chciał powiedzieć, że to są Chiny, bo wielokrotnie nawet już dziennikarze zaczęli taką grę z nim prowadzić, co on się pojawiał, to się go zadawali mu to pytanie, a on nigdy nie chciał powiedzieć, że tym zagrożeniem są Chiny.
No to przypomina nam to sytuację polską, że oto premier Morawiecki wygłasza jakieś expose w niemieckiej znowu gazecie. Dobrze, że nie powiedział nic o Holokauście, bo pewnie znowu wyszlibyśmy na sprawców, ale on teraz ładnie mówi z takiego klucza amerykańskiego, że absolutnie z Huawei nie będzie współpracował i że Chiny są zagrożeniem. Podczas gdy jeszcze do niedawnych wyborów towarzysz, jak on ten taki Arystoteles, najgłupszy z pisowców, jak on się nazywa? Susłow był szefem, Suski dokładnie, był szefem jego doradców w kancelarii premiera i wygłaszał przecież peany pochwalne na temat właśnie komunistycznych Chin, a telefon z Huawei'a przynosił na spotkanie z komisji do spraw służb specjalnych przecież, nie? Do któryś tam inny poseł na niego, że tak powiem, powiedział w telewizji, chyba Kukiz się śmiał z Susłowa. Także, no zobaczcie, przez 4 lata trzymał takiego chińskiego lobbystę z telefonem Huawei w kieszeni, tylko że nie włączonym, a teraz chodzi i mówi, że on jest tu wielkim przeciwnikiem Huawei'a normalnie. Czyżby on znał te wyniki wyborów w Hongkongu i na Tajwanie?
Ta wypowiedź Morawieckiego, no to jest, ja to 2 razy aż musiałam przeczytać, no bo co on mówi? On mówi o tym, że on by wolał rozmawiać z Niemcami i Francją, bardziej z Niemcami i Francją niż z Huawei. No znaczy, woleć rozmawiać, to sobie ja mogę mówić z kim chcę, a premier państwa polskiego to ma mówić, jakie działania podjął w tej kwestii, żeby państwo polskie było bezpieczne. To nie są, takich działań on nie podjął, więc to jest wszystko puste gadanie po prostu. Takie gadanie, które on uwierzy, że posłuchają Amerykanie i w to uwierzą.
Na pani koncie na Twitterze przeczytałem, że wykryto ogromną siatkę przerzutu narkotyków przez Polskę, którą kieruje jakiś tam boss chińskiej mafii. Jednocześnie ta informacja, a tu polskie władze cieszą się, że szerokotorowy pociąg z Chin dotarł na Śląsk i że będzie tego badziewia jeszcze więcej. Jak pani redaktor godzi tę radość z wykrycia chińskiej siatki przemytniczej i że jeszcze więcej przemytu dotrze na Śląsk bezpośrednio z Chin?
Tak, no te relacje medialne na temat tego pociągu, cieszenie się, że pełny pociąg przyjechał, no czyli ten deficyt jeszcze będzie większy. Z tego się cieszą polskie media. Nie wiem, jakie one są polskie, bo naprawdę reprezentują interes tylko i wyłącznie chiński w ten sposób. No to jest, powiem szczerze, to jest coś strasznego, jakiś brak, nie wiem, czy u niektórych być może brak myślenia, a u niektórych może po prostu podkładane są bezmyślnie te informacje ze strony chińskiej. Oni po prostu takie rzeczy piszą, że nie mają wskazywać, nie wskazują na zagrożenie, ale taką czystą propagandę chińską podają jak najdalej. A wtedy tam, gdzie jest problem, no to powiedzą, a no złapali siatkę, no ale przecież to siatka wszędzie jest, prawda? No wiadomo, że takie mafijne siatki są wszędzie, to się przydarzy. No to jest bardzo, no, jak mówię, do Polaków nie docierają pełne informacje na temat zagrożenia chińskiego, a nie docierają, bo media pracują na rzeczy Chińczyków. Niestety bardzo większość z tego, co piszą, jest pod wpływem tej narracji chińskiej. Myślę, że ambasada chińska tutaj w wielu polskich redakcjach to tam podejrzewam co chwila przesyła jakieś informacje. I oni to bezmyślnie potem podają dalej.
No teraz zarówno pan Owsiak, jak i telewizja publiczna chwaliła chińskich komunistów, że tak wspierają dobroczynność w Polsce.
No tak, znaczy dla mnie to jest taka, powiem szczerze, ta akcja z Owsiakiem to jest taka typowa akcja propagandowa chińska. Oni mają taką koncepcję trzech wojen. Jedną częścią z tej koncepcji trzech wojen jest wojna na forum opinii publicznej. Między innymi on polega na tym, żeby przekonywać media na Zachodzie, aby bagatelizowały zagrożenie chińskie. No czasem taką formą bagatelizowania, pokazania, że nie ma zagrożenia ze strony chińskiej, jest uderzenie w serduszko, pokazanie, jacy to Chińczycy są wspaniałomyśli, jak to charytatywnie różne rzeczy potrafią wspierać, inicjatywy wspierać. I dokładnie w tą nutkę zagrała chińska propaganda, w tą nutkę zagrał Owsiak, nagłośnił to ten no jak on się nazywa, pyfel, i potem puściły to polskie media. Widzicie państwo, jak bardzo łatwo chińskiej agenturze działać w Polsce, jak wiele ma narzędzi już w Polsce, w tym w polskich mediach.
Tak jest. I właśnie chciałem tutaj wspomnieć pewną akcję, którą nasz wiceprezes Ruchu 11 listopada Andrzej Turczyn rozpoczął, mianowicie wysyłania tej nowej książki generała Spaldinga do znanych jakichś tam dyplomatów i osób, które zajmują się właśnie tymi sprawami, kontaktami z Chinami i tak dalej. Co pani sądzi o tej akcji? Czy jest dobra i dlaczego?
Ja tę akcję popieram, także wpłaciłam pieniądze na to i Państwa do tego zachęcam. To nawet złotówka wydaje mi się będzie czymś znaczącym tutaj. Jeżeli nasze władze, jeżeli nasi politycy nie chcą, wolą słuchać stronę chińską, no to trzeba im jednak mimo wszystko, ja wiem, że to jest ciężka robota i polegniemy wiernie raz, zanim odniesiemy zwycięstwo, ale tę prawdę im podsuwać. Generał Spalding był teraz właśnie na Tajwanie, między innymi obserwował wybory, został przyjęty przez polityków tajwańskich z różnych frakcji, był także przyjęty przez szefa MSZ-u, a wiem, że będąc w Polsce, nasze władze nie były zainteresowane spotkaniem z nim, więc to Państwu też pokazuje, jaki jest stosunek Tajwańczyków i jaki jest stosunek polskich władz do zagrożenia chińskiego. I jeżeli polskie władze nie chcą tego robić, musimy ich zmuszać do tego. Między innymi ta akcja no, temu ma służyć. Także bardzo świetna akcja, bardzo mi się ten pomysł podoba, popieram.
Tak, oczywiście będziemy monitorować, jaka jest już skala, do ilu udało się wysłać te książki. Być może zapytamy też o reakcję niektórych polityków. A wracając jeszcze do samego generała Spaldinga, rzeczywiście pamiętacie Państwo, jak po wizycie generała Spaldinga, promocji książki, jego przemówienia w naszej telewizji, możecie znaleźć pełną wersję tego przemówienia już z bardzo dobrym tłumaczeniem i lektorem, jak wyrażałem tu oburzenie, że żaden z tych pseudodziennikarzy warszawskich i z tych pseudopolityków pisowskich nie okazał należytego szacunku Stanom Zjednoczonym i ich przedstawicielowi. To jest po prostu skandal, który obnaża prawdziwe proniemieckie lub prokomunistyczne skłonności obecnej władzy. Na pewno nie proamerykańskie.
A wiecie, to było w samym centrum Warszawy.
Ekonomista, w cudzysłowie, Sun Hungbing do Polski, to przecież do Sejmu go zapraszali. Redaktor Gadowski, który jeszcze wtedy w telewizji pracował, to z nim wywiad robił. Potem nawet sam Sun Hungbing się z tego śmiał. Jak był w Davos Justin Yi Fu Lin, to jest taki też chiński ekonomista, urodzony na Tajwanie, uciekł z Tajwanu, tu jest uważany za zdrajcę, a polski premier jak był w Davos, to się spieszył, żeby z nim spotkać, bo on mówił, że to jest dla niego guru. No to oni na takie, z chińskimi komunistami, oni zawsze mają czas, żeby się spotkać. Człowiekiem, który ma dostęp do Trumpa, nie są zainteresowani, żeby się z nim spotkać.
To spotkanie odbyło się, tylko trzeba zanotować, w centrum Warszawy. To wystarczyło po prostu, nie wiem, wyjść z swojego biura i tam kopnąć się z drugiej strony ulicy.
I zobaczcie, jakieś badziewie chińscy komuniści dają Owsiakowi i o tym telewizja pisowska, telewizja Kurskiego informuje i tu rozgłasza, a o nowej książce i tej promocji, przemówieniu Spaldinga telewizja pisowska milczała. No to już macie, że tak powiem, porównanie, komu sprzyja reżim PiSu.
Wiemy też na pewno, że wiedzieli, że to spotkanie odbyło się, to jest rzecz oczywista, ale też z wnet gazety tam pojawili się i tak jak mówiliśmy tu na programie, że byli dwie wersje wnet.
Tak, ja uznałem to za wręcz sabotaż redaktora Skowrońskiego, bo pani Jadwiga Chmielowska, która jest redaktorem naczelnym Śląskiego Kuriera Wnet, dała na pierwszej stronie generała Spaldinga i mniej więcej dokładnie w tej samej szacie graficznej Skowroński dał kogo tam? Bartosiaka? Czy coś takiego? No tego, który twierdził, że Imperium Perskie, które walczyło z Rzymianami, pokona szatańską Amerykę. No to jeszcze chyba tydzień temu takie kucypały oplatał ten pseudoautorytet, którego lansuje redaktor Skowroński. Wstyd.
To jest człowiek, który wystąpił niedawno w telewizji i opowiadał, że tworzy się jakiś nowy ład. On nie wie jaki, ale Polska się powinna do niego dołączyć. No i to są mądrości Bartosiaka i to leci w telewizji, to jest ekspert. To jest promowany przez polskich dziennikarzy.
Ja się chciałem spytać, wspomnieliśmy tutaj premiera Wielkiego Mao, który skomentował sprawy Huawei, że to, co mówiliśmy wcześniej. A jeszcze chciałem poprosić Was o komentarz odnośnie niedawnej wypowiedzi teraz premiera odnośnie w dzienniku Die Welt odnośnie Rosji i Moskwy. Jak może pani, zaczniemy, pani redaktor, od pani odnośnie tej wypowiedzi, że z Rosją w sumie możemy rozmawiać i że Polacy, jakieś tam Polacy nie mają nic przeciwko temu. Nie wiem, co to za Polacy, którzy by nie mieli nic przeciwko temu, żeby z Moskwą rozmawiać. Jak pani skomentuje tą
wypowiedź? Nie no, możemy rozmawiać tak jak w 1609 roku. No to wtedy z Moskwą możemy rozmawiać, ale w inny sposób.
Ale chyba nie o to chodziło.
Chyba to o czym innym mówił Morawiecki, ale przepraszam.
No, widzimy, że Putin prowadzi bardzo mocną kampanię oczerniania Polski. Ona się na pewno będzie intensyfikować w najbliższych dniach. I no, ta wypowiedź Morawieckiego w takim momencie jest no, zupełnie niezrozumiała. Dla mnie jest zupełnie niezrozumiała, ale tak samo jak polskie działania wobec Chin, tak samo i takie wypowiedzi pokazują, że Polska nie ma swojej własnej polityki zagranicznej, że polska dyplomacja nie działa. Oni po prostu patrzą, jak w Europie jakiś Macron czy Merkel powie, że no jednak z Rosjanami trzeba, no to my od razu uderzamy w te same tony. Jak Merkel mówi, że no to Huawei może to nie jest takie złe, no to my no, mówimy, że no moglibyśmy rozmawiać, wolelibyśmy coś zrobić z tym Huawei, ale nic nie robimy. No, to są wszystko działania, które pokazują, że polska dyplomacja, polska polityka zagraniczna za rządów PiS-u zupełnie nie istnieje.
I taki cytat, Rosja postrzega Europę jako wroga, co jest według pana premiera strategicznym błędem. Prawdziwym zagrożeniem dla Moskwy są już od dawna Chiny. O.
Nie no, to
ale
jest
dla, tak, nas, dla nas nie, dla Rosji tak.
Kolejne ćwiczenia wspólnie wojskowe prowadzą, dlatego że są wrogami.
Komunistyczne kłamstwo rozprzestrzeniane na Zachodzie już od lat mniej więcej chyba 70., że Rosja i Chiny, choć wtedy oba te państwa były komunistyczne, miały ten sam fundament ideowy, są ze sobą w stanie wojny. Tam jakąś taką nie do końca udokumentowaną, być może wcale niebyłą wojnę gdzieś na granicy chińsko-radzieckiej pokazywano jako dowód tego konfliktu nad rzeką Usuri, czy jakoś tam jakieś niby były walki, ale nikt dokładnie tego nie potwierdza i to miało być jakimś dowodem tej ciągłej nienawiści pomiędzy Moskwą a Pekinem. I ta koncepcja została już w latach 90. dawno obalona. Nawet minister Macierewicz wydał stosowną książkę jednego z rosyjskich agentów, który uciekł na Zachód i opisał bardzo jasno ten temat. Tutaj zresztą u nas Art Thompson też mówił o tym, że już wcześniej przedstawiciele właśnie John Birch Society mieli dowody na to, że podczas gdy na Zachód idzie propaganda o rzekomej wojnie chińsko-rosyjskiej, dostawy nowiutkich samolotów, migów docierają do Pekinu. Także no, to był dowód, że to jest tylko taka papka do zamydlenia oczu Zachodowi. No, mówiąc szczerze, to dla mnie nie jest dziwota, że tę samą kłamliwą ruską komunistyczną narrację sprzedaje właśnie towarzysz premier dzisiaj i to jeszcze na Zachodzie.
Ale jak to jest, że tutaj nie słyszymy takich samych głosów, że Chiny jest zagrożenie dla Polski, ale jednak jest zagrożenie dla Rosji. Rosji.
Tak, no to jak właśnie, jest dla Rosji, to dla Polski dobrze chyba.
Znaczy to jest właśnie, też to pokazuje taki właśnie, jedno się mówi za granicą, pamiętamy ministra Kamińskiego, który mówił też o Huawei, że jako wielkie zagrożenie w Stanach Zjednoczonych i brak odpowiednich działań idących w tym kierunku w Polsce, także to już jest typowe działanie, także też nic dziwnego w tej kwestii. Polska dyplomacja powinna pracować nad tym, aby przekonać państwa zachodnie, ale także i Stany Zjednoczone, że zagrożeniem jest Rosja, między innymi dlatego, że współpracuje z Chinami, że ten sojusz jest ogromnym zagrożeniem i przeciwko temu sojuszowi powinniśmy podejmować działania. Ta wypowiedź premiera Morawieckiego pokazuje, że tutaj polska dyplomacja się zupełnie poddała i takich działań nie będzie prowadzić.
Tu jeszcze też kolejny przykład działania Rosji na kierunku europejskim, to jest ignorowanie tych sankcji przez Niemiec, sankcji na Nord Stream 2 i Merkel tutaj mówi, że...
No, Merkel pozwoliła sobie na bardzo bezczelną deklarację, że będziemy budować dalej Nord Stream 2 i powiedziała to pomimo amerykańskich sankcji. Myślę, że tu należy się spodziewać jakiejś stanowczej reakcji prezydenta Trumpa. Ja przynajmniej mocno spodziewam się takiej reakcji, że ten sojusz dostanie jeszcze kolejnego kopa, ten sojusz Merkel-Putin.
A jak pani odebrała te komentarze?
Ja też Ja też się spodziewam, że to będzie ostra odpowiedź.
Szczególnie, że Niemcy z Rosją już planują grzebać w Libii. Nie wiem, czy to Afrika Korps znowu wybierze się do Libii, czy jak ci Niemcy chcą tam dalej mediować. No, wcześniej już mają historyczne, że tak powiem, zasługi w tych mediacjach. Mam nadzieję, że Stany Zjednoczone nie pozwolą na rozwój dalszy tego euroazjatyckiego komuszego imperium Chiny, Rosja, Niemcy.
Widzimy też, jak był zabity ten generał w Iranie, to pierwsze co, to Niemcy, Heiko Maas od razu wskoczył, że my będziemy bezpośredni, jakby tam nawiązywać kontakt ze stroną irańską, tak. I chcemy to rozwiązać, nie? I tutaj widzimy, że...
A zaraz potem wojska zaczęli wycofywać.
Ta sama część, która wspiera właśnie Iran i nam te kłamstwa niesie, to oni też wspierają i te działania z Niemcami i te inne rzeczy. I...
Ale to dla Polski jest dobrze, bo pamiętacie Państwo, że wyrażaliśmy tu obawy, że po zdradzie pisowców, jeśli chodzi o ofertę amerykańską przyłączenia się do Sojuszu Zachodniej Cywilizacji, Stany Zjednoczone przeniosą jak gdyby punkt ciężkości swojej polityki zagranicznej w Europie na Niemcy. I rzeczywiście pewne działania Trump podjął w tym kierunku. Widać, że Niemcy absolutnie nie chcą być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, wolą wybrać sobie za sojusznika Putina. Na Twitterze podałem takie ukraińskie memy, że kontakt z Putinem jest zaraźliwy. Nie wiem, czy możemy pokazać tę bardzo fajną przeróbkę naszych przyjaciół na Ukrainie, bo zarówno Stany Zjednoczone widzą, że z Niemcami, przynajmniej z ich ekipą polityczną dziś, bo są jakieś tam środowiska wolnościowe czy proamerykańskie w Niemczech, ale z tą ekipą nie da się gadać, z ekipą Merkel. I do tego myślę, że Ukraińcy po raz kolejny widzą, że absolutnie nie da się liczyć na pomoc niemiecką w wojnie z Rosją. Stąd akcje Polski w obu tych przypadkach rosną.
Panie redaktor, jeszcze jakiś komentarz w tym temacie?
Ja też uważam, że należy się cieszyć, jeżeli jest ostro na linii Berlin-Waszyngton. To jest z korzyścią dla nas. Amerykanie wtedy będą bardziej próbowali być tu obecni w Polsce i szukać środowisk, z którymi mogą współpracować. Także to jest, z tego powinniśmy się cieszyć.
To co, poruszymy jeszcze? Jakiś temat nam pozostali? Czy...
No ja jeszcze bym wrócił do wyborów, bo szybko przeszliśmy na sprawy polskie i międzynarodowe, a warto by troszeczkę jeszcze poświętować. Jak zareagowała ulica na Tajwanie, w Tajpej? Czy były jakieś objawy radości w internecie? Jak zostało przyjęte to wspaniałe zwycięstwo?
Znaczy zawsze po wyborach są, główne partie mają więcej i ludzie w ten sposób jak gdyby demonstrują swoje odczucia, biorąc udział w tych wiecach partyjnych, czy oczywiście, że partia wygrała, no to są to huczne, pełne radości wiece, no a ta, która wygrała, no to tam mamy płacz i narzekanie i tak dalej. Tak też było i w tym przypadku. Tajwańczycy też bardzo się angażują w ten cały proces wyborczy i na przykład widziałam dużo ludzi, którzy szli po prostu przyglądać się liczeniu głosów w lokalach wyborczych, bo to każdy tutaj może się temu przyglądać. Widać, że chcą w tym uczestniczyć, patrzą na to, zwracają uwagę na wiele rzeczy. I ogólnie te wybory były takie, rzeczywiście pokazały, jak... Bardzo szybko to społeczeństwo obywatelskie na Tajwanie się wykształciło. Bardzo dobrze zorganizowane wybory, lokale wyborcze otwarte od 8 do 16, a frekwencja 74%. Wszystko dość sprawnie zorganizowane i właśnie ta taka transparentność, że Tajwańczycy mogą do końca brać w tym udział, to znaczy także patrzeć na to, jak liczone są głosy, to nawet Amerykanie byli bardzo z tego byli pod ogromnym wrażeniem, to generał Spalding między innymi o tym mówił, ale był także jakiś jeden parlamentarzysta z Litwy, który oglądał to wszystko i potem w mediach tajwańskich mówi, że jak się temu wszystkiemu przyglądał, to on chce, aby jego kraj zerwał relacje z Chinami, nawiązał stosunki z Tajwanem, bo tu tak wszystko fajnie funkcjonuje. Także to wielkie święto także dla Tajwańczyków, takiego bez względu na to, na kogo głosowali. Ja myślę, że oni po prostu są dumni z tego, że ten kraj, który jeszcze w 1987 roku miał stan wojenny, a pierwsze wybory powszechne prezydenckie dopiero w 1996, że tak szybko się tego nauczył, że tak sprawnie im to wychodzi, że cały czas widać postęp, że oni rzeczywiście starają się wiele rzeczy naprawiać, popełniają błędy, ale że bardzo cenią sobie takie wartości, no, że mają wybór, że jest u nich wolność wypowiedzi, wolność wyznania. To wszystko jest dla nich bardzo ważne i to była też taki, no, ten głos na Tsai Ing-wen, to było takie wybór pomiędzy dwoma modelami życia. Czy Tajwańczycy chcą ten, który sobie zbudowali, to państwo pełne wolności, czy chcą zbliżenia z państwem, które jest totalnym państwem autorytarnym. Temu autorytarnemu państwu, komunistom chińskim, Tajwańczycy powiedzieli nie.
Wielka zasługa w tym jest, myślę, Hongkongu, że gdyby nie ta młodzież w Hongkongu, która pokazała prawdziwe oblicze chińskiej dyktatury komunistycznej, bo wszystkim się tak już udawało tu wmawiać na całym świecie, chińska agentura, także w Polsce, Korwin, Braun wypowiadali piękne słowa o tym, jaka wolność. Pan Michalkiewicz, jak opowiadał, jaki to wolny rynek jest, nawet w Wietnamie, a to w Chinach, to ho, ho, jaki tam wolny już musi. A ten wolny rynek to, że na czarno handlowali flaszkami z benzyną, wiecie, pół litrówkami i to był wolny rynek według Michalkiewicza. No, no to taki mieliśmy przecież handel dolarami, cinkciarze i tak dalej. Wszystko w PRL-u też była taka wolność, panie Stanisławie. Przecież pan stary jest jeszcze bardziej niż ja, to pan to pamięta. Coż pan takie kucypały młodym ludziom opowiada? No, ale widać, jak się chodziło na spotkania z tym Humbingiem czy jakimś innym głąbem, no to nic dziwnego, że później taka narracja leci. I wszyscy już zaczynali na Zachodzie powoli wierzyć, że Chiny to jest takie wolnorynkowe państwo, ale że względu na ci żółci Azjaci, to oni nie nadają się do wolności, nie nadają się do chrześcijaństwa, nie nadają się do cywilizacji takiej, gdzie republiki demokratyczne są, no to oni mają ten autorytaryzm i oni im dobrze, bo to jest siodło akurat na ich te żółte grzbiety. No taki rasizm normalnie, ta agentura komunistyczna przebrana za przeróżnych tu demokratycznych polityków i dziennikarzy uprawiała. A Hongkong, młodzi Hongkończycy szczególnie, pokazali prawdziwe, mordercze oblicze chińskiej komuny. I pokazali to całemu światu, wstrząsnęli też Tajwanem, bo przecież wielu tu kontakty są bardzo bliskie. Też studenci ci z Hongkongu uciekają na Tajwan i tak dalej. Także tu ta wymiana jest jeszcze, czyli żywsze są te wiadomości i informacje są, bardziej docierają niż do Polski. I myślę, że ci, którzy jeszcze liczyli, że może z Chinami byśmy tu taki drugi Hongkong, tutaj my będziemy jedno państwo, dwa systemy, całkowicie porzucili te spodziewania. Został tylko ten żelazny jakiś tam elektorat wierny tej partii Kuomintang.
Tak, to rzeczywiście Hongkong zdecydowanie odegrał kluczową rolę. Młodzi ludzie z Hongkongu, którzy poruszyli młodych Tajwańczyków, bo to wszyscy podkreślają, Tsai Ing-wen i DPP wygrało na Tajwanie głosami młodych ludzi. Młodzi ludzie bardzo mocno poszli do wyborów, poprzednich olali te wybory, tym razem poszli do wyborów i zagłosowali na Tsai Ing-wen, ale to było pod wpływem tego, co widzieli w Hongkongu. Ci ludzie bardzo się, młodzi Hongkongczycy, młodzi Tajwańczycy, jest pod nimi bardzo mocna wymiana. W związku z tym Tajwańczycy mają takie najświeższe informacje, najlepsze informacje. Młodzi Hongkongczycy tu często przyjeżdżają. Także te kontakty zaowocowały właśnie tymi głosami. I rzeczywiście to, co pastor powiedział, bardzo ważne, te wybory pokazały całemu światu, bo powinny pokazać, że jest wielkim kłamstwem mówienie, że w tej części Azji państwa ludność nie zasługuje na wolności wypowiedzi, wolności wyznania, że mogą żyć tylko i wyłącznie pod rządami komunistów. No właśnie Tajwańczycy, bardzo dobrze zarządzając swoje państwo, potrafiąc sprawnie przeprowadzić wybory, są przykładem tego, że zasługują na takie same wolności jak każdy z nas. i na takie same wolności zasługują Chińczycy. I dlatego chińscy opozycjoniści z całego świata przyjechali jako obserwatorzy na te wybory. Oni się właśnie od Tajwanu uczą. Ale co jeszcze ważne, uczą się także Amerykanie. Steve Yates powiedział, który także obserwował te wybory, że jest bardzo liczna obecność amerykańska jako obserwatorów w tych wyborach, ponieważ Amerykanie zdają sobie sprawę, jak ogromne były wpływy, jak ogromnie agentura chińska działała w trakcie tych wyborów i Amerykanie chcą się uczyć, jak przeciwdziałać takim działaniom w czasie wyborów u siebie. Także oni dokładnie też wiedzą, że następnym krokiem agentury chińskiej będzie próba ingerencji w wybory w Stanach Zjednoczonych. To są dwa wybory, których komuniści najbardziej się obawiali. Te tutaj na Tajwanie przegrali. I następne to wybory w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli wygra Donald Trump, to będzie ich wielka przegrana.
Tak, na to liczymy. Tu, wiecie, kampania wyborcza w naszym studiu praktycznie trwa nieprzerwanie przed pierwszym zwycięstwem, bo to my jako jedyne środowisko, jedyna telewizja w Polsce zapowiedzieliśmy przed wyborami zwycięstwo Donalda Trumpa, kiedy większość tych elitek i polityków obstawiało zwycięstwo lewaków w Stanach Zjednoczonych. PiS nawet po wyborach stwierdził, ale my nie mamy żadnych kontaktów na Trumpa.
Nadal nie mają. I nawet jak się odkłada, generał Spalding przyjeżdża do Polski, to oni nadal tych kontaktów nie chcą mieć. Także to nie jest to, że oni nie mają. Oni ich po prostu nie chcą.
To tak wyszło, bo nie przewidzieli dobrze wyborów, a teraz to już wiemy, że to jest ich sabotaż antypolski, jeśli chodzi o sprawy zagraniczne, ale chciałem pokazać jeszcze, bo nie wszyscy może widzieli, jak mamy taki filmik u pani Hani na Twitterze jest, jak wyglądają te wybory. No jest urna, otwiera się tę urnę i jeden pan wyjmuje, pokazuje wszystkim, tu są kamery, ludzie, nie ma, o właśnie widzicie ten filmik, zobaczcie, że praktycznie on wyjmuje, ktoś tam na głos to czyta i dwie panie przekazują albo na jedną kubkę, albo na drugą kubkę, w zależności, bo tam tych dwóch chyba kandydatów tu wystarczy. Czy może jest więcej tych kubek, no już tam nie wiem. Może pani. Trzy, tak było?
Tak, trzy osoby kandydowały.
Trzy kubki, zobaczcie, no praktycznie zero możliwości oszustwa. Zero możliwości oszustwa.
To wszystko mogą Tajwańczycy w każdej chwili przyjść sobie oglądać. Przychodzą także media, to filmują i oglądają. To wszystko się rozgrywa na naszych oczach.
Zobaczcie, u nas zamyka się lokale wyborcze. Zamyka się lokale wyborcze. Że to niby, żeby jakaś agentura się tam nie wdarła. A przecież wystarczy tam mieć jednego z długopisem. A jest tam od kilku do kilkunastu osób, zdaje się, nie? Także fałszerstwa w Polsce to norma. I zobaczcie, pierwsze wolne wybory, 96 rok. U nas tam gdzieś 90. Czyli zobaczcie, my niby pierwsi zaczęliśmy tę drogę do wolności, ale widać, że to była wolność reglamentowana i ona do dzisiaj jest reglamentowana. Do dzisiaj te wybory są oszukańcze. Do dzisiaj nasza PKW to niedawno jeszcze jeździła na szkolenia do Moskwy. Właśnie, ja nie wiem, czego oni się tam w Moskwie, co już zapomnieli jej fałszowania, bo to ty w Moskwie, to chyba tylko fałszowania wyborów można się uczyć. Ja nie wiem, czego oni się tam uczyli. I zobaczcie, że praktycznie można to zrobić. Wybory na Tajwanie, w ogóle cała historia Tajwanu pokazują nam, że rzeczywiście można to zrobić. To powinno być pokazywane w Polsce codziennie, te wybory na Tajwanie, jak one funkcjonują i właśnie zwycięstwo tego prozachodniego kandydata powinno być,
że tak powiem. Państwo, przyjechali politycy z całego świata, nawet z Litwy obserwować. Ja nie słyszałam, żeby ktoś przyjechał tutaj z Polski. Media z całego świata, no był ogrom dziennikarzy z całego świata. Polskie media też zupełnie nie były tymi wyborami, tak jak nie są specjalnie Hongkongiem zainteresowane, a przecież są stacje takie jak chociażby TVP, dla których wysłanie ekipy to nie jest nic aż tak kosztownego, zwłaszcza, że mają coraz więcej pieniędzy. Także no widzicie Państwo, jak jest totalne zamilczenie tego wolnego świata w Azji, a za to jak bardzo dużo nacisku kładzie się na przekaz komunistyczny z komunistycznych Chin.
A no towarzysz Korwin to na przykład na wybory tę ustawkę ruską na Krym to mógł se pojechać, nie? A tu zobaczcie, wolnościowcy z Konfederacji, no nie pojechali jakoś żaden z nich, no a mogliby, bo teraz tych pieniędzy budżetowych też mają skolko ugodna, nie? Ale jeszcze chciałem do tego postulatu tego polityka litewskiego, jak pani myśli, czy to jest tylko taki no głos na zasadzie, no chciałbym, ale nic z tego nie wyjdzie, czy pojawiają się jakieś realne szanse, że ta ofensywa komunistów chińskich, żeby kolejne państwa przestały uznawać Tajwan i rzeczywiście tam kilka, jakieś dwie czy wysepki jakieś i tam w Ameryce Środkowej coś im się udało uzyskać, czy jest szansa realna po tych wyborach na odwrócenie tego trendu?
Znaczy ja ogólnie wydaje mi się, że na przykład na Litwie zaczyna coś się taka świadomość właśnie tego zagrożenia chińskiego rzeczywiście budzić, bo i były deklaracje parlamentarzystów litewskich, właśnie taka rezolucja poparcia dla protestujących w Hongkongu, to co obiecywał pan Sośnierz, to na Litwie się to udało. Wiem, że Steven Yates był na Litwie, też był pod takim dużym wrażeniem, że rzeczywiście tam się coś dzieje. Także to jest chyba tak tutaj ważniejsze, że może to jeszcze nie będzie zerwanie relacji, ale już widzimy, że oni z takiej komunistycznej propagandy, bo jeszcze kilka lat temu, nawet 3-4 lata temu, na Litwie było dokładnie to, co w Polsce, tylko i wyłącznie mocna, silna pekińska propaganda, a w tej chwili to jest dokładnie to samo, co w Czechach, to się zaczyna zmieniać, te mniejsze narody zaczynają się budzić i na tym tle Polska no, wygląda bardzo źle.
Tak jest. My jeszcze chcieliśmy spytać pani redaktor odnośnie naszej akcji, co wtedy zrobiliśmy Say Yes to Taiwan. Czy jeszcze słyszymy takie głosy i też chciałem spytać, bo odnoszę takie wrażenie, że temat separacji od tych mainland China, zarówno w Hongkongu, jak i w Tajwanie, jest taki delikatny temat, że go boją poruszać. Czy są takie głosy, że mówią o całkowitej niepodległości, czy i dlaczego właśnie unikają tych głosów?
Ale Tajwan jest niepodległy, tutaj nikt się nie boi mówić o niepodległości. Tajwańczycy bardzo jasno mówią, że te wybory to pokazały. Demokratyczna Partia Postępu jest uważana za partią proniepodległościową. Głos na nią to jest głos dla suwerennego Tajwanu. Także tu się nikt nie boi mówić o tym. Oczywiście Chińczycy zastraszają, mówią, że to jest zbrodnia mówienie o niepodległości, że to przyniesie zemstę z ich strony. Ale Tajwańczycy to zupełnie olewają. Oni wiedzą, że są zupełnie przez zupełnie innym państwem, o zupełnie inne wartości im są bliskie. Uwielbiają, nawet jeżeli prezydent Tajwanu mówi Chińska Republika o Tajwanie, to zawsze dodaje na Tajwanie albo Chińska Republika Tajwan. Także widać, że jej narracja zaczyna, ona była takim, między innymi za to przez proniepodległościowców była atakowana, że za często używa tego określenia Republika Chińska zamiast Tajwan i widać, że w ostatnich miesiącach pewnie także Hongkong dał jej tego wiatru w żagle, zaczęła mówić Chińska Republika Tajwan, Chińska Republika na Tajwanie i myślę, że ta druga kadencja może być tak, no i wybrała na swojego wiceprezydenta człowieka, który jest no bardzo ostrym proniepodległościowcem. William Lai to jest ten człowiek, który jako premier docenił i zauważył waszą akcję jest tu Tajwan. To ten człowiek, który właśnie mówił o telewizji Idź Pod Prąd tajwańskim mediom, jest dziś wiceprezydentem Tajwanu.
No to cieszymy się bardzo. Ja poproszę nasz wóz techniczny, żeby już przygotował właśnie wspomnienie tamtych czasów, bo to jest akcja chyba z ponad przed roku, mi się wydaje.
Już tak nie jest, a te wybory sobotnie, to jest właśnie Tajwańczycy powiedzieli. Say yes to Taiwan, say no to communist China. To jest najlepsze takie zakończenie, no taki koniec tej akcji, ale ona jeszcze pewnie będzie miała wiele odsłon, ale to jest taka już no, taka perełka na tej akcji, w której telewizja Idź Pod Prąd brała fantastyczny udział i rozniosła go na cały świat.
Tak, tam też po raz pierwszy no, nasza już redakcja przemówiła po chińsku, także to tu nasza Hania.
Była w mediach także to w mediach na Tajwanie.
Za chwilę mam nadzieję, że obejrzymy
to jeszcze
sobie.
Rozprośmy to jeszcze raz w internecie, przypomnijmy to Tajwańczykom. Tak, myślę, że to jest świetny moment, żeby przypomnieć.
To co? Zakończymy tym
wspaniałym akcentem wtedy?
No tak, jak możemy się przysłużyć, już wiemy od pastora Boba Crafta, że przysłużyliśmy się wolnościowcom w Hongkongu, no wskazując im, że tak powiem, właściwy kierunek werbalizacji swoich oczekiwań, że nie tylko, żeby tam znieść to prawo o możliwości wysyłania więźniów do Chin komunistycznych, ale Free Hong Kong, no to tam pastor Bob Craft mówi, że to my pierwsi. No ja nie wiem, ale jak on tak mówi, no to nie wypada mi przeczyć. Mieliśmy też swój udział w dodaniu zachęty mieszkańcom Tajwanu do przeciwstawienia się propagandzie komunistycznych Chin. No to jak tu by teraz właśnie nie zakończyć właśnie tym klipem. Także dziękujemy bardzo pani redaktor, że tak na gorąco mamy radosne wieści, największe zwycięstwo. Proszę gratulować też w imieniu Polaków swoim znajomym tajwańskim. Może też, myślę, jakiś oficjalny tutaj też klip czy coś nagramy w związku z tym, a na razie no, wróćmy do tamtych czasów, które rzeczywiście ta nasza akcja tak pięknie została zauważona na Tajwanie.
Dajiahao, woman, Bolanzhen, Siwan, Taiwan, Nango, Duli. Dui Zhongguo, Shuo No. Dui Taiwan, Shuo Yes.
This year, Poland celebrates 100th anniversary of regaining independence. In our history, Polish people fought for independence of many nations. We fought for your freedoms and ours. That's why now we support you in struggle with communist China. And we encourage you to declare independence.
Say no to communist China.
Say yes to Taiwan.
Hello, Taiwanese friends. This is Ivan Belostenko for Ishpatron TV from Warsaw, Poland. We want to express our support for your fight for independence and for your right to call for referendum. We pray for you and we fully support you 100%. Freedom-loving Poles are behind you. Thank you for this and God bless.
Dziękujemy naszej ekipie technicznej za ten filmik. Wspaniałe przypomnienie. I dziękujemy też pani redaktor, że była dzisiaj z nami na gorąco relacje po wyborach, po zwycięstwu.
Myślę, że nie będzie to za dużo, jak podziękuję także w imieniu wielu Tajwańczyków za to wsparcie z państwa strony. Myślę, że to był jakiś taki no jeden z kroków tych Tajwańczyków ku tym wyborom. To było przede wszystkim, te wybory to jest wielka klęska komunistów i swój wkład w to ma także telewizja Idź Pod Prąd.
I jak zwykle o duży krok naprzód przed innymi, bo ten klip pochodzi sprzed roku.
Nie tylko krok przed innymi, inni po prostu się bali i siedzieli cicho i nawet do tej pory siedzą cicho.
Także dziękujemy pani jeszcze raz za udział.
I do usłyszenia.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Pozdrawiamy też męża i gratulujemy.
Dziękuję też. Pełen radości oczywiście.
Tak jest. A my jeszcze krótko przejdziemy do ogłoszeń, zanim zobaczymy resztę materiałów, co mamy przed sobą. Polecam wam nasze najnowsze newsy na Idź Pod Prąd. Mimo rosyjskiej propagandy, Polska i tak najbardziej proamerykańskie państwo w Europie. Polacy ufają też prezydentowi Trumpowi. Link na czacie i w opisie filmu. Na zakończenie chińskiego roku. Poznaj prawdę o Chinach. Serdecznie zapraszamy na projekcję filmu Lis Masandzia w Lublinie w piątek 17 stycznia, godzina 19, Patriotyczne Centrum Kultury, Idź Pod Prąd, ulica Chopina 4A. A już za dwa tygodnie, w piątek 24 stycznia, również w Lublinie, odbędzie się projekcja filmów Hard to Believe oraz W imię Konfucjusza, wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie. Klub Idź Pod Prąd Warszawa organizuje projekcję filmu Genezis Raju Tracony z polskim lektorem. Sobota 25 stycznia, godzina 18, Dom Sztuki, ulicy Wilonowa 14 w Warszawie, stacja metro Ursynów. Wstęp jest wolny, serdecznie zapraszamy. A po programie tradycyjny pomysł dziś pastora Pawła Chojeckiego, temat Podbić w niewolę.
Tak, wczoraj na kazaniu mówiłem o tym więcej, dzisiaj taka wersja dwuminutowa. Bo jak wykazuje też za pomocą Biblii, historii, także geografii, utrzymanie się prawdy o darmowym zbawieniu tylko i wyłącznie przez zwrócenie się do Jezusa Chrystusa bez żadnych pośredników ani organizacji jest fundamentem naszej cywilizacji, fundamentem wolności. Jeśli w kościołach stracimy prawdę o darmowym zbawieniu, wróci system feudalny, najpierw w kościołach, czego dowodem jest Kościół rzymskokatolicki, a potem w społeczeństwach. Dlatego Ameryka trzyma się mocno, bo ma mocno trzymające się Jezusa kościoły. Jeszcze. Chwała Bogu.
Tak jak nawet katolicy wierzą, że ten, kto jest chrześcijaninem według nich, to ma Ducha Świętego, a wiceprezes powiedział co?
Gdzie Duch Pański, tam wolność. Drugi Koryntian 3,17.
Także też przed tym jeszcze pokażemy Państwu krótki odcinek z TVP, gdzie jest nasza bohaterka, pani Mariana Krasnodębska, i komentuje tam te właśnie wydarzenia, uroczystości, które wspomniano w Lublinie tutaj. Zobaczcie krótki komentarz.
Przypominamy, że mamy już film o sprawiedliwych wśród narodów świata na podstawie historii rodziny Jaroszów, bo pani Krasnodębska jest z domu Jarosz. Już także w wersji angielskiej można rozsyłać swoim znajomym. Czy link, czy no film, mamy go już fizycznie dostępny. Także cieszymy się, że przez władze tu lubelskie pani Krasnodębska została też uhonorowana medalem i przy tej okazji właśnie wypowiedziała te znamienne słowa.
Tak, to co też padło na spotkaniu, bardzo, bardzo lubię tą wypowiedź, że nie wybaczam. Nie wybaczam. I tu może władzy PiS coś przyjdzie im do głowy, nie? Żeby tak, kto wie.
Jesteś optymistą, no ale dzisiaj dobre wieści, no to dobrze, nie będę kontestował tej wypowiedzi.
Też ten filmik trafił do Jad Waszemu, już mamy potwierdzenia, więc może też im coś przyjdzie do głowy, żeby tak łatwo nie iść na kompromis z Rosją, którą wspomnieliśmy, że miała okazję uratować tych wszystkich Żydów, ale jednak
ale odmówiła.
Tego nie zrobiła. Tak jest. Więc poprosimy najpierw tę krótką wypowiedź pani Mariany, a potem, jak mówiliśmy, pomyśl dziś. Jeszcze dzisiaj mamy dla was wiadomości wieczorne i odpowiadają, dogrywkę, więc zapraszam was serdecznie i widzimy się już wkrótce. Dziękuję bardzo, to Iwan Berostenko i ze mną był oczywiście tradycyjny pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję i do zobaczenia.
I redaktor pani Hania Szen. Dziękuję bardzo, widzimy się wkrótce.
Spraw kombatantów i osób represjonowanych Jan Józef Kasprzak spotkał się dziś z lubelskimi bohaterami walk o niepodległość i opozycji antykomunistycznej. Wraz z wojewodą lubelskim wręczyli odznaczenia państwowe i resortowe.
Maria Krasnodębska, łączniczka w oddziale Józefa Franczaka, wraz z rodziną pomagała Żydom w getcie w Piaskach, wyróżniona medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Dziś otrzymała medal pro bono.
Bronię Polaków, bo na to zasługują Polacy, bo Polacy ratowali Żydów. Nie pozwalam, że tak powiem, szkalować Polaków.
Mówiłem wam już kilka dni temu o judaizujących, czyli ludziach, którzy próbują do Ewangelii z łaski tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa dodawać różne rzeczy, jakieś religijne sakramenty czy dobre uczynki i tak dalej. Apostoł Paweł gani ich ostro w liście do Galacjan i mówiliśmy o tym, jakie są dwa ich podstawowe cele. To jest pierwszy rozdział, 7 werset. Po pierwsze, chcą siać niepokój wśród chrześcijan, żeby zneutralizować jasne świadectwo i radość Ducha Świętego z pewności zbawienia wypływająca u chrześcijan. I dalej próbują przekręcić Ewangelię. Jeśli Ewangelia o darmowym zbawieniu przestanie być przez Kościół głoszona, no to praktycznie Kościół zostaje całkowicie uziemiony, przestaje pełnić misję Jezusa Chrystusa. Dalej w drugim rozdziale apostoł Paweł jeszcze troszeczkę więcej mówi o metodach i celach tych judaizujących. 4 werset 2 rozdziału. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, czyli zobaczcie, mieli w kościele już swoje wtyki, które wprowadzały ich do środka. Dalej, potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie i żeby nas podbić w niewolę. Nie? Czyli kolejny cel. Zabrać im wolność. To jest cel judaizujących. Ale w następnym wersecie apostoł Paweł podaje rozwiązanie.
a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. To jest bardzo ważne zadanie pastorów, przywódców Kościoła, żeby strzec stada, żeby prawda Ewangelii się utrzymała. Wpuścisz fałszywych nauczycieli, wpuścisz judaizujących, prawda Ewangelii się nie ostanie.